Dzień dobry. Dziękuję Państwu za cierpliwość i witam Was na konferencji TEKS na temat KPI za trzeci kwartał roku 2025-2026. Obecnie wszystkie linie uczestników są wyciszone. Format rozmowy dzisiaj będzie obejmował prezentację zespołu relacji inwestorskich przez pana Marcina Drobę oraz Łucję Kaseję, a następnie sesję pytań i odpowiedzi. Obecny webinar jest w języku polskim, zatem o godzinie 15 będziemy powtarzać po angielsku. Please note that this call is in the Polish language. We'll be holding an English language call at 3 p.m. CET time. Więc teraz chciałbym przekazać głos do pana Marcina Droby z relacji inwestorskich TEKS.
Dzień dobry Państwu. Mamy 5 stycznia, czyli dzień, w którym duża część Polaków nadal wypoczywa. Niemniej mamy też już drugą sesję giełdową na GPW w tym roku, a w sobotę opublikowaliśmy dane, które chcieliśmy skomentować na bieżąco. Zależało nam też, żeby porozmawiać równocześnie z wszystkimi zainteresowanymi grupami inwestorów. Skoro o tym mowa, bardzo prosimy, szczególnie inwestorów indywidualnych, o zapoznanie się z disclaimerami, zwłaszcza tymi dotyczącymi stwierdzeń wybiegających w przyszłość, forward-looking statements. Nasze otoczenie jest trudne i cechuje się dużą zmiennością. My się do niego dostosowujemy i prosimy, żeby to brać pod uwagę. Bardzo nam zależy na dialogu z Państwem. Taka ciekawostka na początek. Zespół IR spędził w ciągu zeszłego roku 6 pełnych dni i 7 godzin, czyli 151 godzin, rozmawiając z Wami tylko przez live chat. Co ciekawe, w poprzednim roku były to tylko 84 godziny. Warto też podkreślić, że na CSAT to 93,7%. To doskonały wynik, którego życzymy każdemu zespołowi Customer Support. Oczywiście do tego dochodzą maile. LiveChat ma jednak tą przewagę, że nic nie ginie i nie wpada do spamu. Mówię o tym, bo na jednym z eventów dowiedzieliśmy się niedawno, że ktoś nie otrzymał od nas odpowiedzi na e-mail. Poza dosłownie jednym przypadkiem, kiedy ktoś z nami rozmawiał, powiedzmy, bardzo niekulturalnie, to nie powinno się zdarzyć. Dlatego prosimy, jeśli nie odpisaliśmy, dajcie nam znać przez live chat czy serwis X. Warto też pisać skąd, które są opisane imieniem i nazwiskiem, dać też mocno informacyjny temat maila. Dostajemy naprawdę dużo korespondencji i to po prostu pomaga, żeby sensowny, ważny e-mail nie zginął jednak w tym tłoku. Po tym długim wstępie przejdźmy do danych. MRR na 31 grudnia 2025 wyniósł 6,98 miliona dolarów, co oznacza spadek o 1,7% rok do roku i 1,1% kwartał do kwartału. To wynik zgodny, nawet nieco lepszy od tego, czego się spodziewaliśmy w listopadzie, kiedy informowaliśmy w raporcie półrocznym, że taki spadek jest możliwy. MRR to dane na konkretny dzień, nie za okres. Sam koniec roku to okres, kiedy nowych klientów jest mniej, a wielu obecnych robi oszczędności. Poziomu 7 milionów dolarów broniliśmy do końca roku. Spadliśmy poniżej tego poziomu 31 grudnia, a już z danych za 1 stycznia zobaczyliśmy upgrade'y, które sprawiły, że wróciliśmy na poziom ponad 7 milionów dolarów. Dane dotyczące płatności uzyskanych, czyli pokazujące, ile dokładnie klienci nam zapłacili w trakcie kwartału, wyglądają nieco lepiej. W kwartale uzyskaliśmy 21,89 miliona dolarów. To o 1,6% mniej niż w poprzednich 3 miesiącach, ale to też wzrost o 2,5% w stosunku do analogicznego okresu przed rokiem. A proszę zwrócić uwagę, że kwartał październik-grudzień był też przed rokiem relatywnie słabszym okresem, więc prawdopodobnie mamy tu do czynienia z pewną sezonowością. W trzecim z kwartałów kwartale roku finansowego był też kontynuowany inny ważny dla nas trend, czyli wzrost udziału większych klientów z MRR na poziomie minimum $500 w całości naszego biznesu. Tacy klienci odpowiadają już za 51% całego MRR, to wzrost o 1 punkt procentowy w stosunku do poprzedniego kwartału i aż o 8 punktów rok do roku. To pozytywny trend, który będzie się korzystnie przekładał na nasz biznes w przyszłości. Ten slajd z nami już długo nie zostanie, ale na razie nadal pokazujemy udział klientów płacących za więcej niż jeden nasz produkt w całości MRR. Ten udział wzrósł o 10 punktów procentowych w trakcie roku do 37,2% na koniec grudnia. Podsumowując kwartał, zanotowaliśmy niewielki spadek MRR, który oczywiście nie cieszy, ale jest zgodny z naszymi przewidywaniami. Jest on efektem kontynuacji trendów, które są z nami od dłuższego czasu. Spadku liczby mniejszych klientów, która jest w dużej mierze rekompensowana przez solidną retencję przychodów i pozyskiwanie większych klientów. Równocześnie zanotowaliśmy solidny poziom płatności uzyskanych. Mamy tu wzrost o 2,1% rok do roku. Na uwagę zasługują tu płatności za wykorzystanie naszego API. Poprawiliśmy widoczność tego rozwiązania w naszym produkcie i w efekcie zanotowaliśmy wzrost o blisko 60% kwartał do kwartału i po raz pierwszy osiągnęliśmy w tym obszarze wynik na poziomie ponad $100,000. Co więcej, styczeń, w którym mamy już zaksięgowane opłaty za zużycie API w grudniu, pokazuje kontynuację tego świetnego trendu. Zwróćmy uwagę, że za wykorzystanie API klienci płacą w modelu pay-per-usage i post-paid, czyli są to pieniądze, które nie są wliczane w MRR. Ważne wydarzenie tego kwartału to uzyskanie certyfikatu SOC2 typu 1, który potwierdza najwyższy poziom bezpieczeństwa i jakości, jakie oferujemy naszym klientom. Jest to też coś, na co dział sprzedaży bardzo czekał i mamy przekonanie, że pomoże on pozyskiwać większe kontrakty w przyszłości. To był też kwartał istotnego testu dla TextUp, który spełnił nasze wewnętrzne cele. Potwierdziliśmy, że to rozwiązanie nie tylko działa, ale też, że jesteśmy gotowi konwertować leady, czyli potencjalnych klientów, którzy zaczynają testować to rozwiązanie. Oczywiście to jeszcze nie był etap skalowania, ale jest on coraz bliżej. Można powiedzieć, że potwierdziliśmy gotowość do tego etapu. To też kwartał, w którym poprawiliśmy naszą sytuację płynnościową. Otrzymaliśmy łącznie blisko 30 milionów złotych zwrotów z Urzędu Skarbowego i w pełni spłaciliśmy zaciągnięty kredyt obrotowy. Oczywiście nasz rok finansowy, jak Państwo wiecie, jest przesunięty i podsumujemy go obszernie w czerwcu. Ale patrząc bardzo szybko na 2025 rok kalendarzowy, to oczywiście nie był on satysfakcjonujący pod względem osiągniętych KPIs. MRR spadł w jego trakcie o 1,7%, a płatności uzyskane, czyli realne pieniądze, jakie otrzymaliśmy od klientów w ciągu roku kalendarzowego, to było 88,42 miliony dolarów, praktycznie na poziomie poprzedniego roku. Mówimy tu o dolarach, bo spadek wartości amerykańskiej waluty istotnie wpłynął na pogorszenie wyników raportowanych w polskim złotym. Natomiast patrząc na to, co działo się wewnątrz firmy, są też osiągnięcia, z których możemy i powinniśmy być dumni. Zbudowaliśmy w trakcie tego roku od podstaw najwyższej klasy nowy produkt, który już wspiera naszych klientów i pozyskuje nowych. Bardzo trudny i długi projekt zmian w infrastrukturze cloud już wpływa na jakość naszych usług i uptime, czyli dostępność, na poziomie praktycznie 100%, widocznie lepszy niż u wielu topowych konkurentów. Nasza jakość i powyższe i najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa zostały potwierdzone certyfikatem SOC 2 typu 1, a w trakcie tego roku oczekujemy certyfikatu typu 2, który potwierdzi, że wszystkie nasze procedury są sprawnie realizowane. Postrzegamy nasz biznes jako bezpieczny i stabilny, co potwierdzają decyzje zarządu w kwestii polityki dywidendowej. W lutym wypłacimy pierwszą zaliczkę na poczet spodziewanej dywidendy za obecny rok finansowy w wysokości 1,15 zł na jedną akcję. Ta wysokość wynika z poziomu zysku netto w pierwszej połowie roku oraz nakładów na projekty, które nie są jeszcze zakończone i był najwyższym możliwym poziomem z punktu widzenia kodeksu spółek handlowych. Podsumowując, rok 2025 był dla nas okresem inwestycji i pracy nad produktem. W 2026 roku nadal będziemy rozwijać ofertę produktową, ale bardziej skoncentrujemy się na dotarciu do klientów, ich akwizycji, dystrybucji czy naszej widoczności. Zobaczycie Państwo m.in. efekty pracy, jaką wykonaliśmy z renomowaną agencją PR w zakresie komunikacji, komunikowania naszej misji i wartości produktów oraz brandingu. Myślę, że Was zaskoczymy. Chcę podkreślić, że patrzymy w przyszłość z optymizmem, ale nie lekceważymy wyzwań i nie chcemy też nikogo do tego namawiać. Do najważniejszych z tych wyzwań należą wciąż obawy firm przed wdrażaniem rozwiązań AI i problemy z ich monetyzacją. Zmiany w sposobie pozycjonowania i wyszukiwania treści w internecie, czy nadal trudna sytuacja mniejszych firm, zwłaszcza na naszym kluczowym rynku, czyli w USA. Dla nas najważniejsze jest to, że wiemy, że tworzymy wartość dla naszych klientów. Przede wszystkim realnie pomagamy im więcej zarabiać w internecie, i to będziemy bardzo mocno komunikować w nadchodzącym czasie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za uwagę i prosimy o zadawanie pytań.
Dziękuję. Dziękuję bardzo za prezentację. Przechodzimy teraz do sekcji pytań i odpowiedzi. Jeśli jesteście Państwo połączeni przez telefon i chcielibyście Państwo zadać pytanie głosowe, należy wcisnąć na klawiaturze telefonu gwiazdkę 2. Gwiazdka i cyfra 2. Jeśli jesteście Państwo połączeni przez przeglądarkę, istnieje również możliwość zadania pytania głosowego bądź wysłania nam pytania tekstowego. Mamy już kilka pytań tekstowych. Widzę dwa pytania odnośnie kosztów od Pana Roberta i od Pana Andrzeja. Jak wygląda kwestia kosztów, wzrost, spadek oraz proszę o komentarz na temat spodziewanej trajektorii kosztów w najbliższym i średnim okresie. Czy można spodziewać się stabilizacji, czy raczej dalszego wzrostu?
Dzień dobry, z tej strony Łucja Kaseja. To ja pozwolę sobie wziąć to pierwsze pytanie. Jeśli chodzi o poziom kosztów, to w obecnym kwartale należy spodziewać się kosztów na poziomie zbliżonym do ostatnich dwóch kwartałów. Natomiast bardziej długofalowo widzimy perspektywy do pewnych optymalizacji, zwłaszcza w zakresie infrastruktury, ale nie są one na ten moment priorytetem. Priorytetem jest powrót do wzrostu na poziomie przychodów i MRR. Jeśli będziemy widzieć potrzebę czy też okazje wymagające zwiększenia kosztów, to też bez najmniejszego wahania to będziemy robić. Z Sądzimy, że możemy docelowo poprawić marżę, ale chcemy, żeby to przede wszystkim wynikało ze wzrostów na poziomie top line.
Dobrze, dziękuję bardzo. Następne pytanie tekstowe od pana Tomasza Chrobaka z Retival. Czy mogą państwo podać, ilu klientów produkcyjnych, nie będących w fazie testów, obecnie korzysta z usługi TextUp? Jaka jest wielkość generowanych przez nią przychodów oraz czy można ją porównać pod względem przychodów do innych usług, takich jak Knowledge Base lub API?
Dziękuję za to pytanie. Nie, nie podajemy w tym momencie liczby klientów poszczególnych produktów. Dotyczy to też TextUp. Jak Państwo wiecie, jest tam dość duża baza naszych klientów, którzy nadal płacą za poprzednie produkty. Liczba obecnych klientów całkiem nowych TextUp. Tu nie ma dużych tych liczb, ale jak też wspomnieliśmy w trakcie prezentacji, one są zgodne z naszymi założeniami, one nawet lekko, można powiedzieć, przebiły nasze założenia. Jak Państwo pewnie pamiętają, ja naprawdę wielokrotnie w trakcie poprzednich webinarów podkreślałem, to tu nie mówimy o premierze gry. To jest zupełnie inny proces, więc to był etap, w którym my generalnie testowaliśmy, jak ten lejek sprzedażowy, te pierwsze dni z naszym produktem działają. Tak jak podzieliliśmy w trakcie prezentacji, jesteśmy gotowi do tego, żeby w tym roku wykonać ten następny krok, przejść do następnego etapu, natomiast na dziś to nie są znaczące liczby absolutnie w kontekście naszego biznesu. I nie miały być.
Dobrze, dziękujemy bardzo za odpowiedź. Otrzymaliśmy kilka pytań od pana Dariusza Jackowskiego. Czy po uzyskaniu SOC 2 Type 1 przełożyło się na pozyskiwanie klientów. Kiedy powinien przyjść okres skalowania TextUp? Jak wygląda konwersja na klientów z triali dla TextUp w procentach w porównaniu do pozostałych produktów spółki?
To po kolei, jeżeli chodzi o certyfikację SOC 2 i typ pierwszy, to jest po prostu pierwsze potwierdzenie tego już dla klientów naszych, że spełniamy tą certyfikację. Nie jest to tak, że to się skokowo przekłada na pozyskiwanie klientów, natomiast znacząco ułatwia ten pierwszy proces jakby pracy z klientami, czyli to, że nie jesteśmy już wtedy w tym momencie skazani na wypełnianie po kolei kwestionariuszy dotyczące sposobu trzymania danych u nas w aplikacjach, a jest to po prostu zgodne z wytycznymi SOC 2 i po prostu jesteśmy w stanie tą dokumentację przedłożyć do klienta. To po prostu usprawnia proces. Jeśli chodzi o drugie pytanie, czyli okres skalowania TextUp, tak naprawdę cały ten rok 25, tak jak tutaj Marcin powiedział, był w naszym przypadku skoncentrowany na stworzeniu produktu, na poprawie infrastruktury i jakby stworzenie podwalin po to, żeby ruszyć z takim pełnoskalowym oferowaniem TextUp i większą sprzedażą. Tak jak mówiliśmy wcześniej, brakowało nam kilku funkcji, które były potrzebne dla największych klientów w TextUp. Część z nich już została wypuszczona, że tak powiem, do produktu. Jeszcze na niektóre czekamy. Natomiast ten rok, 26, to będzie właśnie intensyfikacja działań w różnych kanałach, taki zbudowanie solidnego go-to-market tak, ze strategii do docierania do klientów i właśnie ruszenia z mocną sprzedażą Text App.
Ja tylko dodam, jeśli chodzi o pierwsze pytanie, że to jest naprawdę no, zdecydowanie za wcześnie, no tak naprawdę to dopiero ten sok typ 1 pozyskaliśmy i to był okres końca roku, okres świąteczny, a mówimy tu raczej o większych takich procesach z większymi klientami, więc tu no, na pewno jest zdecydowanie za wcześnie. Rozpoczęliśmy też taką akcję reaktywacyjną, czyli tam na przykład wysłaliśmy wiadomość o tej certyfikacji do tych klientów, których nie pozyskaliśmy z jakichś powodów, tych większych w ostatnich kwartałach, natomiast no mówię, tu jakby no zdecydowanie za wcześnie, żeby mówić o jakichś konkretach. Jeśli chodzi o pytanie o konwersję, to my nigdy nie komentujemy konwersji. Nigdy nie komentujemy konwersji w różnych produktach. Dlaczego? Bo konwersje w różnych produktach po prostu wyglądają z natury rzeczy absolutnie inaczej. To raz, a dwa konwersje w różnych kanałach akwizycji różnią się diametralnie. A do tego można dodać jeszcze jakieś takie sytuacje incydentalne, typu na przykład ataki spamerów, które się zdarzają, są częścią tego biznesu po prostu, więc nie, my nie, nigdy nie wchodzimy w dyskusję o konwersjach, bo jakby po pierwsze jest to nasza wiedza wewnętrzna, po drugie byłaby to dyskusja niezwykle trudna, gdyby w nią wchodzić publicznie, dlatego że tych właśnie zmiennych jest tu związanych ze specyfiką produktu, związanych z kanałami akwizycji jest bardzo dużo.
Dziękuję bardzo. Pan Dariusz przesłał kolejne pytania. Jaki procent MRR generowany jest przez klientów, którzy są klientami od ponad 2 lat? Czy udział tych klientów w MRR rośnie? Kiedy planowane jest umożliwienie klientom robienia przedpłat?
Odnosząc się do pytania pana Dariusza, wiem, że postulował, żeby takie dane zostały przez nas opublikowane. Natomiast na ten moment nie dzielimy się tym podziałem na klientów w zależności od tego, znaczy podziałem MRR-ów w zależności od tego, kiedy zostali naszymi klientami. Natomiast tutaj są pozytywne trendy i tak jak zawsze wskazujemy, klienci, którzy są już przez dłuższy czas z nami, oni mają zarówno wyższe wszelkie parametry, także ich churn jest znacząco niższy i oczywiście, jeżeli to jest w dodatku powiązane z posiadaniem więcej niż jednego produktu, to są znacząco bardziej stabilni klienci.
Dziękuję za odpowiedź. Następne pytanie jest od pana Marcina Nowaka i Popema Securities. Prośba o komentarz odnośnie wpływu zmian w Search na pozyskiwanie brutto klientów. Jak zmienia się miks akwizycji brutto klientów?
To jest oczywiście to, po pierwsze, to co chciałbym podkreślić, no mówimy od kilku kwartałów o tym, że jest to ta sytuacja na rynku, która bardzo mocno na nas wpływa. I to jest ważny, bardzo ważny proces, zmiany w wyszukiwaniu treści w internecie, na to jakby wskazujemy od jakiegoś czasu. Dostosowujemy się do tych zmian i ten miks się zmienia. Ten miks się zmienia, czyli jakby no Google trochę traci na wartości wyszukiwania AI, tak jak ChatGPT pojawiają się, czy jakby są nowością w tym miksie, I chyba dużo dokładniej już tą dyskusję o tym miksie nie będziemy wchodzić, bo też nigdy jakby nie publikowaliśmy takich danych dotyczących tutaj tego podziału kanałów akwizycji klientów. Na to, co trzeba podkreślić, ten wpływ oczywiście zmian w wyszukiwaniu treści w internecie, on jakby dotyczy również wielu kanałów partnerskich, które też w pewnym stopniu ucierpiały, czy dostosowują się teraz do nowych warunków na rynku.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego pytania od pana Michała Masłowskiego ze Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Jak wygląda proces pozyskiwania klientów do usługi TextUp? Dlaczego ze strony głównej Text w zasadzie nie można doklikać się do państwa pozostałych usług, live chat, chatbot itd.? To znaczy można, ale trzeba bardzo dużej determinacji i czy to tak ma być? Jest jeszcze uwaga odnośnie głównej strony tekstu, nowoczesna, zgodna z tym, jak się robi strony, ale tak przeglądając i scrollując, trudno mi jednym zdaniem określić, czym się państwo zajmujecie.
Ciekawe. Łucja, czy twoja kolej w sumie odpowiedzieć na to ciekawe pytanie? Podejmiesz się?
Tak, oczywiście. W pierwszej kolejności to rzeczywiście jest tak, że jesteśmy na etapie mocnego promowania strony text.com i docelowo klienci, którzy trafiają na tą stronę, w pierwszej kolejności zachęcamy ich do tego jednak, żeby rozpoczęli korzystanie z usługi TextUp. I staramy się, żeby ten ruch, który jest również z pozostałych produktów, żeby został właśnie nie tyle przekierowany, co przede wszystkim był po prostu na stronie text.com. Oczywiście na strony pozostałych usług przez na przykład wyszukiwarkę bardzo łatwo dalej jest możliwość dostania się do nich. Natomiast tym produktem, który chcemy w tej chwili promować, jest TextUp.
Znaczy może troszkę powiedziałbym inaczej. My jesteśmy też na takim etapie i on ten etap będzie trwał, w którym my też dużo eksperymentujemy. I oczywiście tak, ta strona ma tak wyglądać. To jest strona, która dziś ma sprzedać rozwiązanie. Ono ma sprzedać TextUp, ono ma nie dzielić się ruchem. To jest bardzo dobra uwaga, że nie widać na niej poszczególnych produktów. Tak, ona dzisiaj ma nie dzielić się swoim ruchem z innymi produktami. Ona ma rzeczywiście ten ruch potencjalnych klientów kierować na TextUp. Ta strona też niedawno się zmieniła, więc proszę zauważyć, że ona promuje też trochę inne podejście pokazywania produktu niż strona na przykład live chatu. Więc tak, ta strona się zmieniła ostatnio, ona będzie się zmieniać, ona tak właśnie ma wyglądać. To nie ma być strona, która ma informować o tym, co robi spółka Text. Ona ma pokazywać to, co rozwiązanie TextUp w czym ono może pomóc poszczególnym klientom, poszczególnym firmą, więc ona, oczywiście każdy może zajrzeć w tej chwili na tą stronę i każdy może sobie wyrobić własną opinię, czy ta strona dziś spełnia ten cel, który ma spełniać, natomiast ona ma dziś pokazać klientowi korzyści czy wybrane efekty, jakie może osiągnąć, korzystając z TechStep. Reasumując, tak ma być, ale też w trakcie roku będą tam zmiany.
Mam wrażenie, że straciliśmy prowadzącego przynajmniej na chwilę, więc na ten moment ja sobie pozwolę.
Jest
już Rafał.
Chyba nie, więc może kontynuujmy. Pytanie
tak,
od Karola.
Kolejne pytanie. Jak spółka planuje zwiększyć pozycjonowanie swojej systemów w wyszukiwarkach opartych o sztuczną inteligencję, aby zwiększyć możliwość. Przepraszam, to pytanie już było. Tak odpowiadaliśmy. Kolejne pytanie ze strony.
Nie. Na pytanie pana Karola nie odpowiedzieliśmy. Jak spółka planuje zwiększyć pozycjonowanie swojego systemu w wyszukiwarkach opartych o sztuczną inteligencję, żeby zwiększyć możliwość pozyskiwania nowych klientów bez bezpośredniego zaangażowania działu sprzedaży w relacji B2B. Czy planowane są integracje z nowymi dostawcami rozwiązań, na przykład e-commerce, pozwalające niskim kosztem zwiększyć ilość potencjalnych użytkowników rozwiązań spółki? Tak, to jest oczywiście, jeśli chodzi o integrację, to jest absolutnie podstawa naszej strategii od wielu lat. Poprawiamy cały czas nasze integracje, które mamy. Pracujemy nad nowymi, będziemy dodawać nowe. Jeśli chodzi o poprawę naszej widoczności w modelach językowych, to jest kwestia po prostu pracy. Tu nie ma cudów, tu po prostu potrzeba bardzo, bardzo solidnej, codziennej pracy. My wiemy, co zrobić, wiemy, co trzeba zrobić, jaką pracę wykonać. Natomiast to po prostu wymaga czasu. Pewnym problemem może być to, że priorytety modeli językowych, różnych modeli też się dzisiaj zmieniają. To jakie źródła wiedzy na przykład są najważniejsze dla różnych modeli, to dzisiaj czasami się zmienia. Więc nie ma takiej pewności, że na przykład super praca wykonana w jakimś kwartale będzie rzeczywiście przekładać się na tak dobry wynik, jaki mógłby być oczekiwany w innej sytuacji, w bardziej stabilnej sytuacji. Niemniej jak mówię, nie ma tu mamy bardzo dużą wiedzę sami. Współpracujemy też z partnerami, którzy też taką wiedzę mają i dobra wiadomość, my wiemy, co robić, mamy plan, będziemy nad tym pracować. Zła wiadomość, to nie jest praca, którą da się wykonać w jeden dzień, tydzień, być może nawet nie w kwartał. A nawet jeśli da się jakąś konkretną pracę wykonać, to na ten efekt będzie widoczny dopiero po jakimś upływie czasu.
Dobrze, dziękujemy bardzo. Przepraszam za drobny problem techniczny z mojej strony. Następne pytanie od pana Piotra Raciborskiego z Wood & Company. Jaka była wysokość churnu LiveChat w czwartym kwartale 2025 roku?
Churn był w dalszym ciągu na tym, powiedziałabym, nowym poziomie około 4%. Przy czym w ostatnim miesiącu tego roku, czyli w grudniu, on był najwyższy, ale tak jak wskazał też Marcin to w prezentacji, grudzień to jest taki moment, kiedy sporo klientów robi jakieś większe ruchy czy też kończy korzystanie ze względu po prostu na koniec roku kalendarzowego. Natomiast w tym momencie też, jak mam pytanie o live chat, to bym wskazała tutaj jedną rzecz, nie wiem, czy Państwo mają tego świadomość. My na przełomie września i października podnieśliśmy ceny produktu live chat dla nowych klientów. Dość różnie w zależności od planów, bo to było między 5 a prawie 30% właśnie w zależności od planu. I tutaj tą uwagą, którą chciałabym się podzielić, to to, że nie zauważyliśmy dużych zmian w kontekście obserwowanej konwersji. To znaczy na samym początku, w momencie tej zmiany, rzeczywiście był jakiś drobny skok, natomiast później jakby wróciliśmy do tych poziomów konwersji, które wcześniej mieliśmy, i to też potwierdza tą naszą siłę cenową i wartość produktu live chat.
Dobrze, dziękuję bardzo. Następne pytanie tekstowe od pana Andrzeja Rębelskiego z PKO Bank. Jak wygląda pozyskiwanie leadów? Czy presja ze strony AI rośnie, czy jest stabilna? Czy w zamian poprawia się jakość leadów? Jaki macie pomysł na zaadresowanie tych potężnych zmian w waszym tradycyjnym lejku sprzedażowym SEO?
Marcin, chcesz wziąć to pytanie?
Przepraszam, bo trochę byłem, jakby patrzyłem na pytanie inne, więc jakbyś mogła odpowiedzieć.
Oczywiście, znaczy trochę o tym mówiliśmy już, że ten problem i wpływ tych zmian w procesu wyszukiwania w internecie to nie jest rzecz nowa. My cały czas bardzo aktywnie zmieniamy czy też optymalizujemy stronę pod kątem zarówno tych tradycyjnych sposobów wyszukiwania jak przez Google, jak i pod wyszukiwanie przez sztuczną inteligencję. I tutaj jesteśmy na bieżąco z jakby wszystkimi trendami, czyli bardzo aktywnie działamy w zależności od tych informacji, które się pojawiają, jak te modele, jakby jak lepiej się wypozycjonować w modelach. Natomiast to, co istotne, to też w kontekście takich w miarę ostatnich wiadomości, które się pojawiły akurat o pozwie wobec Google. Google wystosowało pozew do jednej z takich wyszukiwarek, które się zajmują optymalizacją właśnie pod sztuczną inteligencję, to jednak to, co jest wskazywane, to to, że w dalszym ciągu te treści, które są w Google, są dominujące jako źródło pozyskiwanych informacji również przez sztuczną inteligencję, wobec czego po prostu nie zaniechujemy ani jednych działań, ani drugich. Zarówno SEO w dalszym ciągu, w każdym z kanałów pracujemy, ale także działamy z tą nową optymalizacją pod sztuczną inteligencję.
Dziękuję, dziękuję bardzo. Następne pytanie od pana Macieja Kiełbika. Uwzględniając spadek MRR w trzecim kwartale, wydaje się, że negatywny efekt churnu nadal przeważa. Jakie działania planują Państwo podjąć, by trwale odwrócić trend spadków MRR? Czy widać już stabilizację wskaźnika rezygnacji klientów po fali optymalizacji planów abonamentowych? Czy po kilku miesiącach od pełnego wdrożenia Text App mogą Państwo ocenić efektywność kanału dostępowego przez stronę text.com w porównaniu do historycznych wyników osiąganych pod marką LiveChat? Czy zmiana marki i struktury strony wpłynęła na koszt pozyskiwania klienta CAC?
Dobrze, tu jest kilka pytań w jednym. To, co mogę powiedzieć, na pewno nasza zmiana tutaj nazwy nie wpłynęła w żaden sposób na istotne na nasz biznes. Jeśli chodzi o MRR. MRR jest, obecnie traktujemy MRR jako naszą Northern Star, gwiazdę przewodnią, taki najważniejszy wskaźnik, który tak naprawdę pokazuje w jakim formie, w jakim jest nasz biznes. Więc absolutnie myślę, że wszystko to, co robimy, wszystko to, o czym dziś rozmawialiśmy, ma tak naprawdę na celu powrót do wzrostu tego wskaźnika. Więc wszystko to, o czym mówiliśmy w kontekście zeszłego roku, stworzenie od podstaw nowego produktu, zmiana infrastruktury, która generalnie bardzo mocno wpłynęła na jakość naszego i bezpieczeństwo naszego systemu, pozyskiwanie certyfikacji, a w tym roku działania związane głównie z akwizycją klienta, z budowaniem widoczności, z działaniami w obszarze PR i brandingu. Wszystko to sprowadza się tak naprawdę do MRR i do tego, żeby powrócić do wzrostu i osiągnąć cel, o którym mówiliśmy publicznie, jakim jest 100 milionów RR. Jeśli chodzi o czarn, to Łucja tu odpowiedziała na poprzednie pytanie z nim związane.
Dobrze, dziękuję. Pan Robert pyta, czy biuro w Miami przynosi zamierzony efekt?
Na pewno dzięki temu, że jesteśmy obecni na miejscu, to dużo łatwiej zbudować obecność w Stanach i dużo jednak znacząco łatwiejszy jest ten taki bezpośredni kontakt, który są w stanie nawiązać tych naszych dwóch współpracowników, którzy są w biurze w Miami. To też przekłada się na podpisywane umowy i to będzie zdecydowanie kontynuowane w bieżącym roku kalendarzowym.
Dobrze, dziękuję. Pan Tomasz Chrobak z Revital przesłał kolejne pytania. Jak przewidują Państwo trendy w najbliższych miesiącach oraz w nadchodzącym kwartale lub kwartałach? Czy nadal spodziewają się Państwo spadku lub stabilizacji? Krótko mówiąc, czy widać już jakieś pozytywne sygnały lub trendy? W przeszłości wspominali Państwo o możliwości publikowania prognoz finansowych. Czy planują Państwo wrócić do tego podejścia w tym roku w odniesieniu do przyszłych kwartałów? Nie podają już Państwo liczby klientów. Czy w takim razie mogą Państwo przedstawić trend w porównaniu do poprzedniego kwartału z podziałem na poszczególne produkty?
To może ja odpowiem na to pytanie. Jeśli chodzi o prognozy finansowe, historycznie opublikowaliśmy dwuletnią prognozę finansową w prospekcie emisyjnym i nigdy nie planowaliśmy publikacji prognozy finansowej od tego czasu. Nie planujemy tego obecnie. Łucja tu, odpowiadając na jedno z poprzednich pytań, mówiła o tym, że osiągnięty wynik MRR jest też efektem spadku liczby klientów i jednoczesnym wzroście wartości licencji ARP. Czy nawet wspomnieliśmy o tym w trakcie głównej prezentacji i na tym poziomie ogólności planujemy pozostać.
Dziękuję. Otrzymaliśmy pytanie tekstowe od pana Dariusza Jackowskiego. Czy mógłbym prosić o komentarz na temat tego, kiedy klienci będą mogli robić przedpłaty, które będą uwzględniane w MRR?
Ja też widzę, jeśli można, pytanie od pana Dawida Rybaczyka o dostosowaniu cennika LiveChat dla nowych klientów i czy pytanie, czy cennik będzie dostosowywany dla istniejących klientów. Ja myślę, że warto te pytania połączyć, bo na pewno będziemy w tym roku na pewno działać w zakresie cennika, na pewno nowy cennik dostanie TechStab, na pewno przygotowujemy i w którymś momencie tego roku będzie miała miejsce migracja kolejnych grup klientów na TechStab i na pewno też jak Lucja wspomniała, jesteśmy zadowoleni z efektów podwyższenia ceny LiveChat, więc tu na pewno odpowiadając na te pytania zbiorczo, na pewno w zakresie pricingu też dla obecnej grupy klientów będą podejmowane różne działania w trakcie tego roku.
Dziękuję, dziękuję bardzo. Może szybkie przypomnienie. Jeśli jesteście połączeni Państwo za pomocą telefonu i chcielibyście zadać Państwo pytanie głosowe, proszę wcisnąć gwiazdkę oraz cyfrę 2 na klawiaturze telefonu. Jeśli jesteście Państwo połączeni sieciowo, istnieje również możliwość zadania pytania głosowego bądź przesłania nam pytania w formie tekstu. Pan Arkadiusz pyta, jakie są kolejne kroki we wdrażaniu, skalowaniu TechStab?
To już takie dwie rzeczy, które ja wskazałam. Na ten moment jeszcze czekamy, to pracujemy nad ostatnimi takimi kluczowymi możliwościami w TechStab, które pozwolą nam na obsługę tych największych klientów. To jest taka pierwsza rzecz, która będzie się działa. W drugiej kolejności jesteśmy jakby po tej fazie budowania produktu, a w tej chwili będziemy optymalizować pod TechStab, pod pozyskiwanie klientów, więc to jest taka rzecz, w której będziemy się od 2026 roku, jakby przechodzimy z skupienia na produkcie, a teraz skupiamy się na tym, jak ten produkt zaoferować klientom na znacznie większą skalę. I docelowo także tutaj będą się działy te rzeczy, o których Marcin wspomniał, czyli zmiany cennikowe, to o czym też wspomniał pan Dariusz w pytaniu, czyli możliwość przedpłat w przypadku korzystania z agentów AI i tych opłat związanych z płatnościami za rezolucję. Więc to jest zdecydowanie pierwsza połowa tego roku.
Dobrze, dziękuję bardzo. Otrzymaliśmy pytanie tekstowe od pana Jerzego Nawrockiego. Czy macie w planach wejście na giełdę amerykańską?
Tu nic się nie zmieniło. Tak naprawdę, kiedy debiutowaliśmy na giełdzie warszawskiej, założyciele LiveChat Software mówili, że o tym, że kiedyś w przyszłości będzie ich ta ambicja. Nie sądzę, by tu się cokolwiek zmieniło w tym zakresie. Natomiast absolutnie w tym momencie jesteśmy w pełni skoncentrowani na biznesie, na rozwoju produktu, na jego skalowaniu, na jakby doskonaleniu naszej strategii go to market w tych nowych warunkach, w jakich jesteśmy. Więc jakby nic absolutnie w tym zakresie się nie dzieje.
Dobrze, dziękuję. Mamy kolejne pytanie od pana Macieja Kiełbika. Czy spółka rozważa buyback części akcji, uwzględniając zwłaszcza aktualną wycenę akcji Text SA? Jeśli co do zasady buyback nie jest wykluczony, jaka wycena uzasadniałaby decyzję w tym zakresie?
No, na ten moment nie mamy zgody i decyzji akcjonariuszy odnośnie jakby możliwości ruszenia z takim procesem. Jeżeli w jakimś momencie zarząd zdecyduje się o nią prosić, to też będzie to bardzo formalnie przeprowadzone. Rynek się dowie o tym z raportu bieżącego. Na ten moment jakby nie rozważamy tutaj publicznie o jakichś warunkach brzegowych takiego procesu.
Na koniec nie jest to w naszej sytuacji decyzja akcjonariuszy.
Dobrze, dziękuję. Pan Robert pyta, czy mogą się Państwo pochwalić pozyskaniem jakiegoś dużego klienta w ostatnim okresie?
W raporcie za półrocze, który był publikowany w listopadzie, staraliśmy się wskazać takich klientów, z których jesteśmy dumni, bez może podawania nas, ale myślę, że za ten kwartał też w bardzo podobny sposób, czyli w raporcie się pochwalimy takimi współpracami, które są dla nas czy też ciekawe, czy wartościowe pod względem wartości takiej umowy.
A to może ja nie pytane, bo podzielę się takim spostrzeżeniem dotyczącego TextUp. Jak mówiłem, nie było naszym planem. Bardzo chętnie byśmy przywitali jeszcze kolejnych klientów TextUp, natomiast absolutnie jakby nie planowaliśmy, nie zakładaliśmy, że przed końcem roku to będzie jakaś ogromna liczba. Natomiast to, co bardzo ciekawa rzecz, którą widać w TextUp, jest to, że rzeczywiście pozyskujemy tam klientów z całego świata. Myślę, że tak około orientacyjnie 1/3 to Stany. I widać, że to też są klienci z bardzo różnych branż. To są klienci, którzy też wykorzystują TextUp w różnych use case'ach. Są klienci, którzy intensywnie wykorzystują agentów AI. Są klienci, którzy w ogóle nie włączają tej opcji. Więc bardzo, bardzo szerokie spektrum tutaj mamy, jeśli chodzi o geografię, jeśli chodzi o branżę. Praktycznie bardzo, bardzo podobna sytuacja jak w LiveChacie. I tu też widać, że już na bieżąco możemy powiedzieć, że tam są klienci, którzy, co do których jesteśmy przekonani, że zostaną z nami na lata. I jeśli, jak mamy nadzieję, będą sami skalować swój biznes i będą rosnąć razem z nami. Są klienci, którzy prawdopodobnie szybko nas opuszczą. To widać, że są po prostu takie branże, sytuacje, których no my wiemy, że to nie jest klient, który pewnie zostanie z nami na lata. Są takie sytuacje, na przykład, w którym TextUp włączono do absolutnie przepięknego landing page'a, strony, na której sprzedawano bilety na jakiś Christmas show, więc absolutnie super, przepiękna strona, produkt świetnie się sprawdził, no ale wiadomo, że tego klienta no, albo już straciliśmy, no, albo stracimy. On tak naprawdę to był projekt na miesiąc, no ale realizującego firma być może będzie miała podobne projekty w przyszłości, więc to co na tym bardzo, bardzo ciągle wstępnym etapie życia TextUp możemy powiedzieć, to, że rzeczywiście pozyskują klientów z całego świata, z bardzo różnych branż i z bardzo różnymi use case'ami albo sposobami wykorzystywania tego produktu.
Dobrze, dziękuję bardzo. Następne pytanie od pana Macieja Kiełbika. Pozytywną informacją jest wzrost płatności rok do roku. W jakim stopniu nowe produkty, zwłaszcza rozwiązania oparte o agentów AI, przyczyniają się do wzrostu płatności, a w jakim stopniu są one na razie elementem utrzymania obecnej bazy klientów? Czy planują Państwo wprowadzenie nowej linii przychodowej dedykowanej wyłącznie funkcjonalnościom AI, czy pozostaną one częścią wyższych planów abonamentowych?
Tak jak wskazaliśmy również przy poprzedniej prezentacji za poprzedni kwartał, to klienci, którzy zostali, ta grupa pierwsza, która została przeniesiona na Text App, ona pozostała na cennikach swoich dotychczasowych produktów. W związku z czym Text App w tym momencie nie przyczynia się w znaczący sposób do przychodów czy też MRR-u, bo po prostu klienci płacą za dotychczasowe rozwiązania w ramach abonamentów. Natomiast na przyszłość zdecydowanie w miarę zmian pomiędzy produktami, jeżeli pójdziemy z zmianami cennikowymi, to na pewno coś takiego wprowadzimy. Na ten moment jakby nie przyczyni się to do jakby poprawy tutaj widoczności tych zmian czy jakichś informacji dla Państwa.
Dziękuję bardzo. Pan Karol Adamski pyta, co obecnie jest głównym powodem odejścia od usług Text SA?
Tu dużo nie zmieniło się kwartał do kwartału. Na pewno w tych powodach deklarowanych przez klienta. Pamiętajmy, to też nie jest taki pełny, stuprocentowy obraz sytuacji. Na pewno z tych deklarowanych powodów numer jeden to jest właśnie zamykam firmę, zmieniam profil biznesu, mam problemy finansowe. To jest ta kategoria. Ona na pewno jest ważniejsza niż przed dwoma laty. Nie wiem, czy przed rokiem, ale na przykład przed dwoma laty historycznie to był zawsze brak czatów w przypadku live chata. To jest zrozumiałe. I te kłopoty mają, można zakładać, że to większe niż kiedyś problemy finansowe naszej bazy klientów, mają też dwa źródła. Jednym to jest rzeczywiście problem dostosowania się niektórych biznesów online'owych do tych zmian, które mają miejsce w związku z wyszukiwaniem AI, jego wpływem na e-commerce, na rynek internetowy. To w Europie czy w Polsce jest dużo mniej widoczne, prawdopodobnie jeszcze, bo w Polsce na przykład AI search w Google jest, AI mode w Google jest taką nowością, no, w Stanach czy wreszcie świata poza Europą, no to funkcjonuje dłuższy czas. Ale słaba gospodarka, trudna sytuacja mniejszych firm, zwłaszcza w Stanach, to też jest coś, co ma miejsce. My o tym może trochę mniej mówiliśmy, w sensie zaakceptowaliśmy, że tak jest. Natomiast to nie znaczy, że ta sytuacja się zmieniła. Ja niedawno miałem przyjemność wzięcia udziału w takim okrągłym stole IROs, firm technologicznych, i w mojej grupie roboczej było 8 osób, 2 IRO z Polski, reszta ze Stanów. I okazuje się, co może dla mnie było pewnym zaskoczeniem, że dla nich jakby temat właśnie sytuacji małych firm, stopy procentowe są prawie tak samo dużym tematem, na który zwracają uwagę też inwestorzy i analitycy, co AI. Ja jestem absolutnie numerem jeden, ale ta ekonomia, sytuacja w tym segmencie firm jest takim mocnym tematem numer dwa, więc mówię, my o tym dzisiaj trochę nie mówimy, trochę nie myślimy, ale niestety ta trudna sytuacja trwa. Jeśli mogę coś polecić, gdyby ktoś chciał wejść w ten temat, dowiedzieć się czegoś więcej, równocześnie nie wchodząc w jakieś bardzo duże makroekonomiczne analizy, to na kanale YouTube D na rynków ostatnio jest taki całkiem fajny materiał o K-shape ekonomii w Stanach.
Dobrze, dziękuję bardzo. Jako, że nasza sesja powoli dobiega do końca, przeczytam teraz ostatnie pytania. Pan Tomasz Chrobak pyta, czy po zakończeniu certyfikacji SOC 2 można spodziewać się spadku kosztów oraz czy były to istotne koszty? Ponadto, czy mogą Państwo podać szacunkową skalę tych kosztów lub wskazać, czy były one widoczne w raportach finansowych? Oraz jak oceniają Państwo perspektywy na kolejny kwartał?
Łucja, trochę Twoja kolej, ale oczywiście ja też mogę odpowiedzieć na to pytanie.
Przepraszam, ja odpowiadałam na nie, a się wyłączyłam, żeby nie było tutaj tła słychać. To od początku, jeśli chodzi o SOC 2, to te koszty w naszym przypadku były jakby dwutorowe. Jedno to było dostosowanie infrastruktury i po prostu działania i procesów tego, jak tworzymy produkty u nas wewnętrznie, a drugi to są koszty zewnętrznych usług. W tym momencie to są koszty audytu i tak jak przeszliśmy dostaliśmy ten typ pierwszy, to teraz przez najbliższe pół roku będziemy analizowani przez audytora, tak żeby sprawdzić, czy realnie to, co zostało zapisane w dokumentacji, działa w sposób jakby na żywo. I te koszty będziemy ponosić już w tej chwili okresowo, bo certyfikat SOC 2 to nie jest dany raz na zawsze. Po prostu okresowo, raz na pół roku musi następować weryfikacja, czy to wszystko, zwłaszcza, że produkt się będzie zmieniał, czy to w dalszym ciągu jest zgodne. Więc tutaj tego spadku kosztów jako takich związanych tylko i wyłącznie z tym procesem nie będzie. One będą powtarzały się. Jest to związane z tym, że musimy po prostu na bieżąco działać z audytorem. Natomiast skala tych kosztów w kosztach ogólnych no jest może nie tyle pomijalna, ale to nie są też jakieś bardzo wysokie koszty. Zdecydowanie takim największym komponentem, który do tej pory był, to były koszty zmian infrastruktury i w tej chwili koszty u tego nowego dostawcy.
Dobrze.
Jeszcze pozostaje druga część chyba tego pytania, znaczy, czy też drugie pytanie tak naprawdę odrębne. Rafał, czy możesz nam jeszcze raz je przypomnieć?
Tak. Jak oceniają Państwo perspektywy na kolejny kwartał?
To tutaj w sumie to jest takie pytanie, które bardzo nam da okazję podsumowania całego tego spotkania. Czyli tak naprawdę my cały ten poprzedni rok budowaliśmy sobie te podstawy do ruszenia ze wzrostami w tym roku. Natomiast na pewno bardzo dużo pracy musimy włożyć w to, żeby te sposoby dystrybucji produktu ruszyły na większą skalę. Tutaj nie będzie znaczących zmian w kontekście czy obecnego kwartału, czy kolejnego. Wydaje mi się, że w połączeniu z zmianami, które planujemy, być może druga połowa roku to jest taki czas, kiedy będą weryfikowały się te nasze działania i wtedy będzie można spodziewać się efektów.
Tak, myślę, że minęła już godzina, chyba nie ma innych pytań, ale też pamiętajcie Państwo, że naprawdę jesteśmy responsywni, nawet jeśli, no nie wiem, zdarzy nam się zgubić tego maila, to trzeba, nie wiem, dać nam znać, na przykład przez live chat, który jest świetnym narzędziem i nawet jeśli nas nie ma w tym momencie na live chacie, to w nim nic nie ginie. Więc naprawdę odpowiadamy na pytania. Oczywiście nie zawsze tak dokładnie, zwłaszcza jeśli chodzi o przyszłość, w taki sposób, jak Państwo by sobie życzyli, ale staramy się dać Wam jak najwięcej kontekstu do wyników, do danych, które publikujemy. Przed nami jest oczywiście bardzo ciekawy rok. My jakby no, nie dajemy tych prognoz finansowych, nie publikujemy guidance'u. Na pewno dużo jeszcze pracy przed nami do wykonania, zwłaszcza jeśli chodzi o strategię wyjścia do rynku, o komunikowanie wartości naszych produktów. Będziemy tą pracę wykonywać. Ta praca jest dokładnie zaplanowana miesiąc po miesiącu. Natomiast no, nie dzielimy się tymi planami również dlatego, że one po prostu mogą w naturalny sposób ulegać zmianom. Będziemy się dostosowywać do warunków. Na pewno jesteśmy ostrożni, jeśli chodzi o pierwszą połowę roku, być może nawet pierwszą połowę roku finansowego. Natomiast będzie się działo bardzo dużo. Myślę, że czymś zaskoczymy. Mam nadzieję, że pozytywnie Państwa w tym roku. I tak podsumowując to spotkanie, chcieliśmy podziękować wszystkim tym osobom, które spędziły z nami ten piąty dzień roku, drugi dzień roku giełdowego. Dziękujemy za dużą frekwencję i życzymy wszystkim Państwu jak najlepszego 2026 roku.
Dziękujemy bardzo za poświęcony czas, dziękujemy również za wszystkie pytania oraz na odpowiedzi. Tym zakończamy naszą sesję. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo i dziękuję.